W audycji Lady Gaga, czyli kobiety przy mikrofonie, rozmawiam z Emilią Pryśko, grafikiem i freelancerką. Pracujesz w domu?
Zgadza się.
W jaki sposób organizujesz sobie czas pracy? Bo bardzo wiele osób ma ten problem, żeby się skupić tylko i wyłącznie na pracy. Sobie nieraz ktoś obiecywał, ja sobie też obiecywałam, bo też pracowałam w domu, że jak siedzę 8 godzin, to siedzę 8 godzin. Ale się tak nie da, bo a to pranie może wystawię, a to, wiesz, coś trzeba odkurzyć, posprzątać, a to słońce zaświeci i sobie myślisz, no może by tak okna umyć. I cały czas gdzieś tam szuka się tej takiej wymówki, a to może zrobię jutro i tak dalej. Jak to ogarniesz?
Ja wymówek nie szukam. Ja szukam właśnie tego czasu, żeby usiąść do komputera. Na co dzień siedzę w domu z synem, który ma 1,5 roku, więc ten mój czas na pracę jest taki mocno poszatkowany. Oczywiście mamy dwie babcie na miejscu, które nam niesamowicie pomagają. Natomiast tak na co dzień dzielimy się obowiązkami, czasem na pracę i na dom i na dziecko właśnie z Bartkiem, moim partnerem. Określamy sobie, powiedzmy, na przestrzeni tam kilku dni, co kto ma do zrobienia, jak bardzo pilne, kto powinien mieć priorytet pracy, kto może sobie odpuścić. I tak sobie układamy dzień, żeby zdążyć ze wszystkimi pilnymi rzeczami. Jeżeli ja siedzę cały dzień z małym, to czekam na drzemkę. Czekam na drzemkę, która dla mnie oznacza 2 godziny spokojnej pracy, gdzie kumuluję jak najwięcej takich pilnych rzeczy, a resztę robię trochę z doskoku. Jak dziecko się bawi, bardzo mi jest łatwo się skoncentrować. Błyskawicznie. Jest wolny moment, pracuję. I później nadrabiam w nocy. Po prostu po 22.
Czyli jesteś takim nocnym markiem.
Dobrze mi się pracuje w nocy. My oboje właśnie pracujemy w nocy i rozmawiamy wtedy i wtedy mamy dobre pomysły, ale doceniam też czasami takie momenty, że uda mi się wstać rano i pracować rano. Wtedy czuję, że dzień jest po prostu 2 razy dłuższy i nawet miałam takie myśli, żeby zacząć nastawiać budzik dużo wcześniej.
To znaczy?
5. O,
ja kiedyś nastawiałam na 3, żeby popracować. Jakie projekty najbardziej lubisz? Bo na pewno są takie, które są takie prawie jak z szablonu. Mówisz
tak.
Też o jakichś tam reklamach zewnętrznych i tak dalej. Ale są na pewno też takie bardziej kreatywne rzeczy, które cię kręcą.
Najwięcej przyjemności sprawiało mi takie spontaniczne realizowanie pomysłów, które mam z dziewczynami moimi, z Demadermach. Co wygląda tak, że jest jakaś burza mózgów, jakiś taki nagły impuls, jakaś akcja, jakiś konkurs, nowa stronka i jest to taka mobilizacja, pospolite ruszenie, podział obowiązków, duży entuzjazm i wtedy są najlepsze efekty. Wszystkie osoby są na pokładzie, jedna osoba ogarnia sprawy jakichś umów, finansów, druga tekstów, ja ogarniam rzeczy wizualne i to mi bardzo dużo przyjemności sprawia, bo jest szybki efekt. Lubię widzieć efekt swojej pracy. Nie jestem cierpliwą osobą.
No tak, w grafice to faktycznie widać od razu. Jak coś nie pasuje, to można cofnąć. W tych innych sztukach nie jest tak łatwo. Ty po jakich studiach jesteś, że zajmujesz się grafiką?
Ja jestem architektem krajobrazu z wykształcenia. Pracowałam w zawodzie jakiś czas. Natomiast po powrocie z Warszawy do Olsztyna przestałam chyba siebie widzieć w tym zawodzie. Zderzyłam się z taką zmianą Warszawy i większych budżetów i fajniejszych projektów z Olsztynem, gdzie możliwości były mniejsze i takimi różnymi zwrotami akcji, jakimiś zleceniami drobnymi od znajomych zajęłam się grafiką i tak się rozwinęła moja praca i pasja.
I w którą stronę teraz chciałabyś bardziej rozwijać pismo, czy właśnie tutaj tą reklamę, czy wszystko naraz?
Wszystko naraz. Ciężko byłoby mi wybrać, bo to są zupełnie różne działalności z różnymi osobami. Z Bartkiem są to reklamy zewnętrzne, więc też zupełnie co innego. Z dziewczynami to jest magazyn i rzeczy związane z magazynem są sesje zdjęciowe. Produkujemy sesje, produkujemy też filmy czasami. Ja ostatnio zainteresowałam się robieniem filmów, takich krótkich, dosyć amatorsko, ale może coś z tego wyjdzie. Cały czas się uczę. Nie, jak sobie myślę, że będzie spokojniej, pokończą się projekty, to zawsze pojawia się coś nowego.
Czy zdarzają się czasami tacy klienci, którzy po prostu wiedzą lepiej niż ty, jak powinien wyglądać projekt?
Zdarzają się bardzo często. Czasami da się ich przekonać, wyjaśnić, dlaczego w przypadku jakiejś inspiracji z internetu fajnie to wygląda, ale w przypadku, powiedzmy, przełożenia jakiegoś systemu czy jakiejś kompozycji na ten konkretny przypadek nie jest to najlepszym pomysłem. Nie zawsze to się udaje. po prostu tłumaczyłam. Jeżeli się nie dało tłumaczyć, to no, starałam się znaleźć złoty środek. Czyli nie do końca byłam zadowolona z efektu, ale też się po prostu nim nie chwaliłam.
To chyba tak później jest, że gdzieś te prace są naszą wizytówką, prawda?
Tak, ale to trzeba było sobie zdać sprawę z tego, że czasami nie warto walczyć, bo to nic dobrego nie przyniesie, tylko pomóc tej osobie, wykonać to w jak najlepszy sposób możliwy i przejść dalej, do następnego. No teraz jestem w komfortowej sytuacji, że ja wybieram projekty, nad którymi pracuję. I coraz rzadziej mam takie sytuacje. Częściej Bartek, w przypadku reklamy zewnętrznej, zdarzały się sytuacje, gdzie klienci wiedzą lepiej, ignorują doświadczenie i różne warunki techniczne, ale to potem są skutki.
No tak, no wtedy jakby po prostu ta reklama nie przynosi efektów.
Dokładnie.
Tak? Czy zdarzają się wtedy właśnie takie reklamacje? Czy jakby klient, jak jest pewien, że wie lepiej, to po prostu nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, bo to trzeba gdzieś tak mieć w sobie takiego krytykanta trochę.
Często da się klienta przekonać taką logiczną, jakąś taką merytoryczną rozmową. Jeżeli się nie da, to czasami widzimy takie sytuacje, że klient dzwoni na przykład po roku, że jednak chciałby zamówić nową reklamę czy nowy kaseton, tak jak mówiliśmy, że jednak to tanie rozwiązanie czy jakiś pomysł, który miał, no się nie udało.
Takie czasami mam wrażenie, że to tacy ludzie, którzy wszędzie widzą naciągaczy, tak? Tutaj ktoś mi próbuje ten naciągnąć. No i tak później jest i trzeba dwa razy płacić za to samo. No,
jak się nie da przekonać?
No nie da się inaczej, jak na własnych błędach.
Tak, dokładnie.
Powiedz mi o tym, jak powstaje wasze pismo, bo mówiłaś, że to takie trochę na głęboką wodę było.
To był rzeczywiście skok na głęboką wodę. Sam pomysł na ten konkretny magazyn powstał niecałe 3 lata temu, podczas nocnej rozmowy z Małgosią telefonicznej, 5-godzinnej. I po słowach robimy, zaczęłyśmy robić. Zaprosiłyśmy moją siostrę do współpracy, ponieważ potrzebowałyśmy redaktor naczelnej. I zaczęłyśmy tworzyć harmonogram, wykreślać punkty z listy. Co trzeba zrobić? Bez funduszy nie będzie pisma, więc na pewno dobry dział handlowy, czy też osoba, która zajmuje się takimi rzeczami, jest bardzo, bardzo potrzebna. Ale to jest tylko takie zaplecze. Tak naprawdę osoba, która ma wizję co do treści, osoba, która potrafi dobrać redaktorów i tematy, to jest taki trzon, czyli Monika, moja siostra. Żadne tabelki, czy żadne zdjęcia, czy ilustracje nie przysłonią braków w treści, więc na tym się skupiamy, żeby było to czytać, żeby było o czym czytać i żeby treści były kobiece, żeby treści były wartościowe. Często poruszamy społeczne tematy, ale też bardzo lubimy pokazywać fajne rzeczy na sesjach zdjęciowych, na przykład modowych. No to jest takie spełnienie moich marzeń zawodowych. Robię wszystko to, co lubię robić w ramach tego projektu.